To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Ligia Kornowska, a to jest podcast Zdrowie w rozmowie. Podcast jest tworzony pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali i rozmawiamy w nim o innowacjach medycznych, a szczególnie o innowacjach, które są tworzone bliżej pacjenta. Moim dzisiejszym gościem jest pan Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Ligio. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
My również dziękujemy, że jest pan dzisiaj z nami. Pierwsze pytanie. Polska onkologia Anno Domini 2021. Jak sobie poradziliśmy w dobie pandemii COVID-19 i czy nowe technologie w jakikolwiek sposób nam pomogły?
Niestety to, co było przed pandemią, można powiedzieć, pewną niedogodnością, tutaj stało się bardzo poważnym takim czynnikiem, który powodował, że pacjenci się bali i można powiedzieć w pewien sposób, że słusznie się bali. Pomimo tego, że ogólna narracja była taka, że pacjenci się nie powinni bać, tak? I powinni chodzić do tych szpitali, chociaż to było trochę za późno. Ten komunikat się pojawił za późno. Więc niestety obawiam się, że to zderzenie z pandemią polskiej onkologii, która i tak już była w opłakanym stanie, dla pacjentów jest bardzo bolesne. Wielu pacjentów też miało problem, zgłaszało swoje obawy, szczególnie na początku pandemii. To były problemy z dotarciem do ośrodków, bo czasami były w ogóle nieczynne koleje, autobusy i tak dalej. My jako fundacja wyszliśmy naprzeciw tym problemom, zorganizowaliśmy akcję Onkotaxi, która polega na bezpłatnym przewozie pacjentów onkologicznych do i z ośrodków leczenia.
Ile państwo kursów wykonaliście już teraz?
Wykonaliśmy ponad 10 tysięcy kursów.
Wow.
Nasi kierowcy przejechali z pacjentami ponad 250 tysięcy kilometrów. I też miło mi jest powiedzieć, że właśnie trwa, mam nadzieję, że jak będzie to opublikowane, to jeszcze będzie trwała akcja, kolejna odsłona tej akcji, która się nazywa Onkotaxi Senior. Uruchomiliśmy ją z myślą o tych najbardziej narażonych osobach, czyli właśnie osobach powyżej 65 roku życia. No i będziemy ją kontynuować aż do wyczerpania środków finansowych.
Bardzo, bardzo ciekawy projekt. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda z wykorzystaniem nowych technologii przez pacjentów onkologicznych? Czy nowe technologie, czy telewizyty, teleporady, czy urządzenia telemedyczne pomagały pacjentom w diagnozie i leczeniu?
My żeśmy jako fundacja tego szczegółowo nie badali. Mogę przekazać takie ogólne odczucia i to, co słyszy się od pacjentów. Wydaje mi się, że paradoksalnie ta pandemia faktycznie dokonała pewnego takiego skoku technologicznego, dlatego że to coś, co wydawało się z punktu widzenia technologicznego proste do wdrożenia w postaci na przykład telekonsultacji, faktycznie teraz się wydarzyło i się wydarzyło na masową skalę. I odbiór tego przez pacjentów raczej jest pozytywny. To znaczy wydaje mi się, że z punktu widzenia pacjenta, właśnie mając na uwadze te ryzyka, o którym mówiłem wcześniej, że trzeba dojechać do ośrodka, tam może być tłok, można się zarazić, to w wielu przypadkach ta telekonsultacja jest świetnym rozwiązaniem. Natomiast trzeba również pamiętać o tym, że niektórzy pacjenci czuli się zepchnięci do tej telekonsultacji i tutaj jest ważne, żeby zachować pewien balans i dać możliwość jednak pacjentom, tym, którzy chcą, którzy czują, że jest taka potrzeba, wizyty bezpośredniej w szpitalu, ale pod jednym bardzo ważnym warunkiem. I to jest duży problem w polskich szpitalach, że ta wizyta w szpitalu będzie odpowiednio zorganizowana. To, co jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalne w dzisiejszych czasach, to jest to, że często pacjentów się umawia na tą samą godzinę. To polega na tym, że jest poczekalnia, przychodnia onkologiczna. Wielokrotnie spędziłem wiele, wiele godzin, dziesiątek, setek być może godzin w takich miejscach, gdzie wszyscy pacjenci są umawiani na tą samą godzinę, czekają tam sobie grzecznie, aż zostaną wywołani.
Na swoją kolej.
Często czekają 3 godziny, 4 godziny. Moje doświadczenie z przedwczoraj 6,5 godziny.
6,5 godziny, to jest
przy czym
sporo.
Procedury trwały może, no nie wiem, no 1,5 godziny.
A można by było to rozwiązać w prosty sposób, nawet nie korzystać z jakichś bardzo innowacyjnych rozwiązań, ale po prostu rejestrować na odpowiedni moment, odpowiedni dla pacjenta wizyty. No dobrze, ale wracając do początku i trochę tłumacząc naszym słuchaczom, czym w ogóle zajmuje się Alivia? Czym jest Alivia?
Alivia jest organizacją pozarządową. Ja stworzyłem tą fundację. Ja jestem jej fundatorem. Stworzyłem ją w 2010 roku w wyniku moich doświadczeń, a w zasadzie doświadczeń mojej młodszej siostry Agaty, która w 2007 roku zdiagnozowano u niej zaawansowanego raka piersi. I nasze zderzenie z tą polską ochroną zdrowia i polską onkologią no doprowadziło nas do takiego miejsca, gdzie wśród naszych znajomych i znajomych znajomych staliśmy się takimi guru i takimi ekspertami od tego, jak się poruszać w tym systemie. I bardzo wiele osób do nas dzwoniło, pytało o radę, bo tutaj zachorował dziadek, tam ciocia, tu ojciec i tak dalej. I w którymś momencie wpadliśmy na pomysł, że może powinniśmy stworzyć fundację i spróbować no po prostu zrobić to w sposób taki bardziej formalny, chociaż wtedy myśleliśmy, że to będzie takie zajęcie po godzinach. Natomiast dosyć szybko okazało się, że te nasze różne diagnozy i to zrozumienie potrzeb pacjentów chyba przystaje do rzeczywistości, bo fundacja zaczęła bardzo dynamicznie rosnąć i wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy chyba największą tego typu organizacją.
A czy angażujecie się państwo w projekty innowacyjne? Czy nowe technologie mogą być takim przełomem w onkologii też w kontekście doświadczenia pacjenta z tym zderzeniem z ochroną zdrowia?
Ja myślę, że jak najbardziej. Natomiast jest to taka refleksja, powiedziałbym, szersza niż tutaj Polska. To, z czym w tej chwili polski system ochrony zdrowia się mierzy, również w onkologii, a być może nawet wyjątkowo w onkologii, to jest brak zasobów kadrowych. I to jest właśnie ten obszar, który być może udałoby się uzupełnić, korzystając z takich technologii, które opierają się na systemach sztucznej inteligencji. Mhm. Tylko to wymaga zupełnie nowego podejścia, takiego strategicznego, a przede wszystkim, co mi się wydaje, że podstawową barierą są czynniki, które są zaszyte w głowach ludzi. I tutaj bym nawet nie patrzył na pacjentów, dlatego że dobrze zaimplementowana technologia powinna być mniej lub bardziej przezroczysta dla pacjenta. Natomiast to tak nie będzie w przypadku środowiska medycznego. I bardzo się obawiam, czy faktycznie to środowisko pozwoli na tą rewolucję.
Zaakceptuje
zmiany, dlatego że ja wielokrotnie już słyszałem, że nie, sztuczna inteligencja nie odbierze pracy lekarzom i tak dalej. Ja uważam, że odbierze. W sensie odbierze taką pracę, jaką wykonują dzisiaj. Ale nie odbierze w sensie
automatyczną
takim...
i powtarzalną.
Oczywiście, tak. Rola lekarza prawdopodobnie się zmieni. On będzie troszeczkę musiał się czym innym umieć zająć. Trochę przeprofilować to, czym by się zajmował.
To
ale to nie odejmuje lekarzom ich i doświadczenia, i wiedzy, i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Właśnie połączenie zdolności ludzi oraz tych systemów technologicznych, które dają takie możliwości, to jest rzeczywiście ogromna szansa i to szczególnie w sytuacji Polski powinno być w centrum zainteresowania wszystkich, bo obawiam się, że każda inna droga próby zniwelowania tych niedoborów, które są, jest drogą niepewną, długotrwałą i drogą, która będzie kosztowała ogromne, ogromne pieniądze, bo tych lekarzy nie da się wyprodukować. W sensie, nawet jeżeli ktoś by miał w tej chwili 100 miliardów dolarów i powiedział, proszę, macie tutaj pieniądze i proszę wygenerować 1000 onkologów, to tego się po prostu nie da zrobić, proszę państwa. I to trzeba mieć tego świadomość, że część problemów polskiej onkologii, w ogóle służby zdrowia, nie jest tylko problemem budżetowym. To jest znacznie głębszy problem do rozwiązania. I tutaj technologia może być ratująca.
Tak, w obliczu obecnie zachodzącej gwałtownej rewolucji cyfrowej w zasadzie każdy interesariusz sektora ochrony zdrowia będzie musiał się dostosować, w tym organizacje pacjenckie. Jeśli ocena nowych technologii, czy nawet stosowanie nowych technologii nieraz wymaga takiej profesjonalnej wiedzy, czasami wręcz technologicznej, to czy możemy powiedzieć, że sprawdzone i skuteczne algorytmy sztucznej inteligencji mogą być na przykład dostępne dla pacjentów, nawet jeśli są czy były tworzone z myślą o przeznaczeniu lekarskim?
Myślę, że jak najbardziej. To jest wszystko kwestią tego, w jaki sposób takie narzędzia zostaną dostosowane. No proszę zobaczyć, w jaki sposób rozwijała się, powiedzmy, informatyka, taka starej daty, powiedzmy, tak? Ona też początkowo była w rękach stricte specjalistów. Żaden laik nie potrafił się tym nawet posłużyć, tak?
Komputerem tak samo.
Komputerem tak samo. To ludzie przechodzili kursy i tak dalej. Natomiast technologia zyskuje swoje interfejsy. Zresztą dzisiaj jesteśmy znacznie bardziej świadomi tego, że ten tak zwany user experience, w ogóle są już zawody, które są związane z user experience, tak? Tylko kwestia tego, w jaki sposób człowiek wchodzi w interakcję z maszyną, na ile to jest łatwe, intuicyjne dla człowieka, tak, a nie dla maszyny. Tak? Tak. Zupełnie zmienił się ten paradygmat. Więc moim zdaniem jak najbardziej jest to możliwe i bardzo bym chciał, żeby tak się działo. Tutaj jest ogromna rola i pacjentów, i właśnie lekarzy, którzy być może będą lekko się reprofilować i na przykład pracować również nad tym, w jaki sposób dostosować, w jaki sposób umożliwić korzystanie z tego typu systemem pacjentom. Ale jestem jak najbardziej za tym. Mogę podać jako przykład w ramach studiów, o których wspomniałem na Politechnice Warszawskiej na kierunku głębokie sieci neuronowe. Wraz z kolegą stworzyliśmy aplikację, która na podstawie zdjęcia klasyfikuje zmianę skórną do 8 różnych klas chorób skórnych, między innymi do czerniaka i 2 jeszcze innych raków, tam podstawno-komórkowego i chyba jeszcze jakiegoś. I to zrobiliśmy w oparciu o właśnie głębokie sieci neuronowe, dataset takich obrazów, 25 tysięcy obrazów. Wykorzystaliśmy już pretrenowane, gotowe, można powiedzieć, elementy takich sieci, chociaż je zmodyfikowaliśmy, wytrenowaliśmy je od nowa i uzyskaliśmy efekty, które są porównywalne, a być może nawet lepsze w stosunku na przykład do lekarzy. Porównywaliśmy się do takiej pracy, która opisywała pracę general practitioners, czyli lekarzy rodzinnych w Australii, jeżeli chodzi o ich skuteczność w wykrywaniu czerniaka. Super. I okazywało się, że nawet ta nasza taka dosyć prosta praca, my żeśmy to oprogramowali w kilka miesięcy, daje efekty lepsze niż taki lekarz pracujący w Australii, gdzie często występuje czerniak. I proszę sobie wyobrazić, jaki to jest potencjał. To znaczy takie oprogramowanie można de facto zamknąć w telefonie i pozwolić ludziom przynajmniej wstępnie w jakiś sposób ocenić to, co może ich niepokoić na skórze, jakaś zmiana. Nie mówię, żeby stawiać diagnozę, ale to, żeby, że tak powiem, podnieść
czerwoną
chorągiewkę i przekazać pacjentowi, że może powinieneś się skonsultować z lekarzem i on to powinien już bardziej precyzyjnie obejrzeć, to jest świetna możliwość zastosowania takiej technologii. To jest dobry przykład.
Zdecydowanie tak. I skraca czas do diagnozy prawidłowej.
Natomiast dokładnie tak.
Zastanawiam się, bo tutaj już w naszym studio wielokrotnie padły informacje, że startupy, które tworzą takie właśnie rozwiązania oparte o AI, bazują na kilkudziesięciu, kilkuset tysiącach danych medycznych pacjentów. I rozumiem, tak samo było w Państwa przypadku. Ale skąd pozyskać te dane?
No i tutaj to jest duży problem. Myślę, że z tym problemem styka się wiele osób, które zajmują się w ogóle uczeniem maszynowym. Bo faktycznie jest tak, że nawet najbardziej wymyślna i nowoczesna architektura sieci neuronowych i nawet największe moce obliczeniowe, które tam są zresztą bardzo mocno potrzebne, bo to są zagadnienia niezwykle skomplikowane od strony takiej matematycznej, obliczeniowej, to jeżeli nie mamy czym nauczyć tej sieci, to niestety ten wynik nie będzie zadowalający. I to jest ogromne wyzwanie, dlatego że bardzo trudno te tak zwane datasety, czyli zbiory danych, uzyskać. Ja mogę powiedzieć, że w tej naszej pracy, gdzie zajmowaliśmy się tymi zmianami skórnymi, my korzystaliśmy akurat z takiego publicznie dostępnego zbioru, właśnie około 25 tysięcy zdjęć wraz z opisami. Te opisy, to jest ważne, że muszą być tak zwane anotacje, czyli z jednej strony mamy zdjęcie, ale z drugiej strony mamy postawioną diagnozę, wiemy ile ten pacjent miał lat, różne inne parametry. Teraz to, co my robimy, to my sieci pokazujemy zdjęcie i diagnozę, zdjęcie, diagnozę, zdjęcie, diagnozę.
I sieć się uczy.
A sieć się uczy i dostosowuje. Każde przejście, każdy nowy obrazek powoduje, że ta sieć staje się bardziej uniwersalna, potrafi generalizować i tak dalej. Natomiast bez tych danych jest niezwykle trudno. I no, takim paradoksem jest to, że wydaje się, że tych danych jest cała masa dookoła. Jest po prostu zatrzęsienie w różnych systemach szpitalnych, w przeróżnych tak naprawdę miejscach, również w instytucjach centralnych i tak dalej. Cały problem polega na tym, żeby istniał taki framework i prawny, i technologiczny, żeby te dane być w stanie stamtąd wyciągnąć. I tutaj myślę, że jest dużo do zrobienia w Polsce. Widzę wiele ciekawych inicjatyw właśnie za granicą. Także ten, kto w przyszłości będzie miał dane, ten będzie miał naprawdę wielką władzę i będzie w stanie tworzyć bardzo zaawansowane i bardzo dobrze działające systemy machine learningowe.
Czy myśli pan, że pacjenci będą skłonni w celach altruistycznych, tak samo jak darują krew czy darują szpik, podarować swoje dane medyczne na cele badawczo-rozwojowe?
Wydaje mi się, że tak, ale tutaj cała sztuka jest w tym, żeby ludzi do tego przekonać. Jeżeli będziemy mieli do tego takie podejście, jakie mamy dzisiaj na przykład do badań profilaktycznych, mówię tutaj o stronie rządowej, na przykład w sensie Ministerstwa Zdrowia, gdzie tłumaczenia są takie, że no, zgłaszalność jest tak niska, bo po prostu pacjenci się nie zgłaszają. Dla mnie to brzmi mniej więcej jak w jakimś, nie wiem, korporacji przyszedłby dyrektor sprzedaży i powiedział, no nikt nie kupuje naszych produktów, ponieważ nikt nie chce kupić naszych produktów. Mhm. No to jest jakiś kuriozum, to znaczy to rolą...
Pacjenta trzeba wyedukować.
No tak, no trzeba tego pacjenta wyedukować. Jakby miernikiem sukcesu jest to, ile tych pacjentów się zgłosi, tak, na te badania przesiewowe. I tutaj będzie bardzo podobnie, jak sądzę. To znaczy, jeżeli ten pacjent będzie wyedukowany, będzie wiedział, jaką ścieżką ma pójść, czy będą jakieś benefity z tego tytułu płynące. Proszę pamiętać, że na przykład krwiodawcy no mają pewne benefity, może symboliczne, ale one jednak jakoś tam na pewno zawsze działają. A to dzień wolny od pracy, a to czekoladki, a to posiłek
zniżki i tak dalej.
Zniżki i tak dalej. Więc ja uważam, że trzeba mieć dobrą strategię i ta strategia zaprocentuje, a faktycznie te dane pacjentów mogą doprowadzić do zupełnie nowych odkryć w medycynie i to takich odkryć, które będą powstawały na zupełnie innej drodze niż do tej pory, bo do tej pory opieraliśmy się o badania kliniczne, często właśnie farmakologicznych środków, a być może przyszłość medycyny będzie należała do odkryć, które się robi retrospektywnie, to znaczy analizuje się duże zbiory danych, które z pozoru na przykład nie mają pomiędzy sobą różnych jakichś powiązań, albo my jako ludzie nie potrafimy ich dostrzec, bo po prostu nasze zmysły nam na to nie pozwalają. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy obszar. Sieci neuronowe pozwalają na analizę bardzo dużych ilości danych i no, wyciągania różnych takich wniosków, które no, właśnie dla człowieka czasami mogą być nieoczywiste. I to jest bardzo ciekawe, bo to faktycznie może doprowadzić do ciekawych odkryć.
No dobrze, mamy w takim razie wyedukowanego pacjenta, który ma dostęp do najnowocześniejszych technologii, do algorytmów sztucznej inteligencji, ma dostęp do profesjonalnej wiedzy medycznej. I jak to wpływa na zmianę relacji lekarz-pacjent? Jak będzie wyglądał taki pacjent 2.0 i jak będzie wyglądał jego kontakt z opieką zdrowotną?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to będzie miało jakieś takie duże przełożenie, bo wydaje mi się, że ta technologia często ona może być jakoś w tle. I pacjent nawet nie do końca musi sobie zdawać sprawę z tego, że to, z jaką on wraca diagnozą, no to w tym uczestniczyła na przykład jakiś system machine learningowy. Zresztą w Polsce takie rzeczy się już dzieją. Natomiast ja mogę powiedzieć ogólnie, że przynajmniej to, co my obserwujemy tutaj w Polsce, ale też myślę, że podobne zjawiska widoczne są też w innych krajach, to jest to, że mamy dwa typy pacjentów. Jeden taki, powiedziałbym, pacjent starej daty, to jest taki pacjent, który przychodzi do szpitala, czy przychodzi do lekarza, on mówi, panie doktorze, ja się na niczym nie znam, ja nie chcę nawet wiedzieć, proszę mnie tutaj leczyć, ja wierzę panu bezgranicznie i działajmy, tak? I lekarz staje się tym, że tak powiem, kapitanem. On wszystkie decyzje podejmuje, pacjent nie ma tam za dużo do gadania. Pacjent jest zadowolony, bo taki jest jego, że tak powiem, takie podejście do życia, do choroby, do różnych problemów życiowych. No i też są lekarze, którzy się świetnie sprawdzają w takich warunkach. Ale pojawia się coraz więcej takich pacjentów, których podejście jest zupełnie inne. To są tacy pacjenci, którzy będą traktować lekarza jako konsultanta. Oni do niego przyjdą, powiedzą: panie doktorze, jest taka sprawa, proszę mi powiedzieć, co pan myśli. Ja sobie tutaj zanotuję, przyjmę do wiadomości, zapytam innego lekarza, sprawdzę sobie jeszcze w innych źródłach, poczytam sobie i tak dalej, wyrobię zdanie i wtedy tutaj wspólnie będziemy ten okręt, że tak powiem, prowadzić. Pan nie będzie kapitanem, ja będę kapitanem, albo wspólnie będziemy tym kapitanem. Mm-hmm. I to jest zupełnie inne podejście. Mogę ze smutkiem tylko powiedzieć, że też nasze obserwacje są takie, że przynajmniej w onkologii pacjenci z tej pierwszej grupy w Polsce mają dramatycznie niższe szanse na przeżycie, dlatego że to są ludzie, którzy są po prostu bardzo szybko przez ten system eliminowani z niego. To są, jeżeli nie mają takiej zaradności życiowej, przebojowości, asertywności, umiejętności czasami powiedzenia nie, no to się szybko po prostu bardzo źle kończy.
A dlaczego tak jest?
Bo wydaje mi się, że ten system jest konstruowany w taki sposób, że on jednak tego pacjenta odpycha w pewien sposób, tak? I w związku z tym, że wszystko jest przeciążone, jest za dużo tych pacjentów, ja często się śmieję, że jak ja to wszystko obserwuję, to jak te szpitale funkcjonują, to mam takie wrażenie, że one najlepiej by funkcjonowały, gdyby tam nie było pacjentów. Gdyby nie było pacjentów, tam wtedy by było wszystko super. Ale niestety ci pacjenci są i naprawdę trzeba mieć w sobie dużo takiego zacięcia i determinacji, ale również samemu być takim aktywnym pacjentem, żeby umieć się w tym systemie poruszać.
Na koniec jeszcze muszę zadać pytanie o największy przełom technologiczny w onkologii, jaki według pana teraz zachodzi.
Nie wiem, czy to jest największe osiągnięcie, ale to jest osiągnięcie, które przynajmniej przykuło bardzo mocno moją uwagę. Już kilka w zasadzie lat temu, ale całkiem niedawno, grupa francuskich naukowców stworzyła aplikację na telefon, taką apkę tak zwaną, mm-hmm. dla pacjentów, którzy przeszli bodajże leczenie raka płuca, chyba operację, czy tam pierwszą linię leczenia. No i pozostawali w takim okresie takiego follow-upu. W trakcie tego okresu follow-upu często dochodzi do wznowy choroby, ale w związku z tym, że wizyty takie kontrolne są tak co 3 albo co nawet więcej, co 6 miesięcy, no to często niestety bywało tak, że ta wznowa następowała, a dopiero wizyta była za kolejne 2 miesiące, a to choroba, która szybko mm-hmm. postępuje i niestety to się często źle kończyło. A ta aplikacja miała bardzo prosta aplikacja w sumie. Ona miała zadanie być w kontakcie z tym pacjentem, żeby ten pacjent raportował, jak on się tam czuje, czy nie ma jakichś nowych dolegliwości, czy go coś gdzieś tam nie zabolało, czy nie gorączkuje, nie wchodząc w szczegóły. I okazało się, że ta nielekowa technologia medyczna, która została zbadana zresztą w badaniach trzeciej fazy randomizowanych, okazała się wpływać i to w sposób znaczący, nawet powiedziałbym co najmniej porównywalnym do niektórych bardzo skutecznych terapii mm-hmm. farmakologicznych, wpływać na OS-y w ogóle tych pacjentów, bo okazywało się, że jak się wcześniej złapie ten moment tego, że coś się zaczyna dziać i wcześniej się zareaguje, czyli tego pacjenta nie tam za 3 miesiące, tylko jak się coś dzieje, to wtedy się go, że tak powiem, nim zaczyna zajmować, no to okazywało się, że rezultaty te medyczne są dramatycznie lepsze. I taka aplikacja potrafi ludziom wydłużyć życie o wiele, wiele miesięcy, tak? Co w przypadku raka płuca jest niesamowitym osiągnięciem. Dla mnie było to coś niesamowitego, bo po raz pierwszy zobaczyłem technologię jakby stricte nielekową, która się zamyka w zwykłym smartfonie, która potrafi wpłynąć na OS.
Tak,
uważam,
życie.
Że to jest coś fantastycznego, tak? I to jest bez wykorzystania jakiejś tam sztucznej inteligencji i tak dalej, także pomyślmy, co możemy osiągnąć, gdybyśmy te różne technologie byli w stanie wdrażać i właśnie powodować, żeby pacjenci mogli z nich w sposób bezpośredni bądź pośredni korzystać.
Czyli mamy twarde dane na to, że Polska powinna wzorem Niemiec, czy wzorem już niedługo Francji, przepisywać aplikacje mobilne na receptę dla pacjenta.
Jak najbardziej.
Trzymajmy zatem kciuki, żeby kolejne innowacje w medycynie były tworzone blisko pacjenta onkologicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo
Moim
dziękuję.
Gościem był pan Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniasz. Dziękuję, do usłyszenia.
To był podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.